21 marca 1980 roku, a więc niemal dokładnie 40. rocznicę zbrodni katyńskiej dokonanej przez NKWD-stów z sowieckiej Rosji, żołnierz Armii Krajowej Walenty Badylak dokonał aktu samospalenia na krakowskim rynku. W jaki sposób ten akt wpisuje się w analogiczne akty poświęcenia swojego życia, akty samospalenia, których dokonali Szmul Zygielbojm, Jan Palach czy Ryszard Siwiec? Czy ten czyn Walentego Badylaka został zauważony przez komunistów? W jaki sposób zareagowali mieszkańcy Krakowa? W jaki sposób pamięć o Walentym Badylaku przetrwała? I czy można go nazwać współczesnym Jobem? O tym już teraz w programie Historia toczy się dziś. Krzysztof Świątek, serdecznie Państwa zapraszam, a gościem programu jest pan dr Grzegorz Wołk, naczelnik Wydziału Historii Polski lat 1945-90 Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
Panie doktorze, pan w jednej z publikacji poświęconych Walentemu Badylakowi napisał, że on powinien mieć bardziej znaczące miejsce w takiej naszej zbiorowej pamięci niż zajmuje. Dlaczego?
No, pan wymienił kilka osób znanych właśnie z tego samospalenia i jako protestu przeciwko różnym wydarzeniom, ale wydarzeniom politycznym, wydarzeniom wstrząsającym, bo przecież Zygielbojm podpalił się na wieść, czy po wydarzeniach, czy po prostu po rozbiciu powstania w getcie warszawskim, jako wyraz takiego niemego protestu. Generalnie, jeżeli popatrzymy na przykład przypadki samospaleń, to są właśnie protesty bezsilnych ludzi, którzy już, to jest taki właśnie niemy krzyk tych ludzi, których jakaś sytuacja już tak przeraża, że decydują się na tak dramatyczny krok i krok w zasadzie w naszej kulturze, strefie cywilizacyjnej nieakceptowalny, bo bardziej kojarzymy, nie wiem, mnichów buddyjskich, no ale tam, jeżeli już się wierzy w reinkarnację, to jest jakby na poziomie symboliki czynu to dużo bardziej akceptowalne niż chociażby tutaj w naszej strefie judeochrześcijańskiej, gdzie no, w religii katolickiej powszechnej w Polsce wówczas dużo bardziej kultywowane niż dziś, no, samobójstwo jest niedopuszczalne, a tutaj ci ludzie jednak ku temu się pchnęli. Pan pyta, dlaczego większa wiedza czy świadomość tego czynu powinna być kultowowana. Ja myślę, że no właśnie, to jest najmniej rozpoznawalny przypadek tego buntu, który dotyczy ziem polskich i Polaków, którzy się ku takiemu krokowi pchnęli, a on był bez wątpienia polityczny, bo to był protest przeciwko kłamstwu katyńskiemu. Data też wybrana nieprzypadkowo, bo no tutaj mamy rocznicę Katynia, ale też z drugiej strony wybory do Sejmu PRL, do Rad Narodowych, które się lada dzień miały odbyć. I to jakby na poziomie wiedzy, proszę sobie uświadomić, że na poziomie wiedzy o tym czynie Kraków był od razu jakby poinformowany o tym akcie samospalenia. Jakby całe miasto huczało od plotek, to była wiedza powszechna. A w przypadku chociażby Ryszarda Siwca, ta wiedza o tym, tuż po samospaleniu jego na Stadionie Dziesięciolecia, taka powszechna jak w przypadku Badylaka nie było. Natomiast jakby późniejsze lata znamionowały się tym, że o Siwcu dzisiaj jakby rozpoznawalność tego protestu Siwca, Ryszarda Siwca jest dużo większa, a Badylak jakby niknie w tej historii politycznej PRL-u, on czasami jest wspominany, natomiast no to nie jest ani jeden z większych protestów, to nie jest coś, co znajduje się w jakichś omówieniach działalności opozycji, opisaniu jakichś buntów przeciwko systemowi i moim zdaniem no tutaj jest pole do tego, że nawet nie tyle powinno się jakby tak afirmatywnie o tym pisać, tylko po prostu opisać sam fakt takiego niemego protestu dramatycznego, no i finalnie śmiertelnego, bo Badylak nie zmarł w momencie samospalenia, tylko właśnie umierał jeszcze w szpitalu, bo już ten stopień oparzeń po tym proteście był tak duży, że no już lekarze nie byli w stanie mu pomóc.
Kim był? Bo można powiedzieć, no to wspomniałem o tej jego roli takiego żołnierza Armii Krajowej, ale to był w gruncie rzeczy człowiek prosty, który w jakimś momencie swojego życia zapalił się pewną pasją historyczną. Ale on w tym momencie tego aktu, w momencie śmierci, miał 75 lat. Jak wyglądała ta jego wcześniejsza droga?
No tak, on w momencie wydarzeń, o których rozmawiamy, no już był samotnie mieszkającym w Krakowie emerytem. Raczej źródła historyczne wskazują, że raczej był odbierany jako taki osoba dość specyficzna, taka krzątająca się, rozpoznawalna z uwagi na sylwetkę w Krakowie, ale dość specyficzna. On był też wdowcem. To też jest ważne w momencie tego wydarzenia, ale myślę, że jego życiorys był dużo ciekawszy niż tylko rozmawianie o tym, co się z nim działo, jak już był właśnie tym emerytem. Jak słusznie pan zauważył, on już był ponad 70-letnim człowiekiem, który dorastał w dość ciężkich warunkach. Urodził się jeszcze przed uzyskaniem przez Polskę niepodległości. Musiał pracować ciężko fizycznie w różnych składach drewna, na przykład jako już 12-13-letni chłopiec. Później kształcił się i finalnie został piekarzem. Związał się jeszcze przed wojną z Polską Partią Socjalistyczną, był PPS-iakiem. I ta aktywność też znamionowała się wówczas, w latach 20-30, w II Rzeczpospolitej Targanej, szeregiem różnych strajków, buntów, bo o tym też nie pamiętamy. Druga RP była też krajem niestabilnym, niespokojnym. On był wyrzucany z pracy, na przykład w niektórych piekarniach, za angażowanie się w strajki robotnicze. Więc to była osoba może nie tyle aktywna politycznie, ale na pewno społecznie, bo te strajki jakby ich celem było poprawienie bytu tych robotników krakowskich zakładów pracy, nie tylko piekarni. Właśnie z powodu tego, że go wyrzucano z pracy, on jeszcze przed wojną poza Krakowem szukał tego miejsca zatrudnienia. I to jest jakby ten element takiej politycznej samoświadomości Badylaka. To nie był po prostu zwykły człowiek, któremu tylko zależało na przeżyciu, tylko był zaangażowany też na tym polu politycznym. W Armii Krajowej owszem był, jeżeli dobrze pamiętam, pseudonim Szymon został mu za te lata nadany. Pojawiają się czasami w źródłach informacje, że należał, czy w opisach tworzonych po latach, że należał do KDW. Natomiast nie ma źródeł potwierdzających, że faktycznie brał w jakichś akcjach zbrojnych KDW. O ile jakby nie neguje samego faktu przynależności do Armii Krajowej, o tyle ten KDW tutaj wydaje się wątpliwy. No i druga ważna rzecz, już bardziej prywatna, też trzeba pamiętać o tym, że on przed wojną wiąże się z Niemką. Jego pierwszą żoną jest Niemka, ma z nią dziecko. No i to. Jeżeli na to nałożymy okupację niemiecką z lat II wojny światowej, to jest coś, o czym znajomi rodziny wspominali, że Walenty miał tą traumę okupacyjną. Tutaj kwestia folklisty się pojawia.
Folkslisty podpisanej
Tak,
przez
tak.
żonę i to, że żona posyła syna do Hitlerjugend.
No, pojawiają się takie relacje, natomiast to też wymaga weryfikacji, bo też ten syn był młody. Jeżeli dobrze pamiętam, jakby do Hitlerjugend były wcielane dzieci, ale starsze. On należał do jednej z tych organizacji dla młodszych dzieci niemieckich, ona była obowiązkowa, więc przy matce Niemce, to sam fakt przynależności to jest troszeczkę tak jak różnice w folklistach między różnymi regionami Polski. Były duże, no i tutaj też to była w tym przypadku jakby obowiązek czasów okupacji. Sama brak przynależności byłby wyrazem buntu wobec Rzeszy Niemieckiej, mógłby oznaczać dla tej rodziny realne represje, więc na to też musimy patrzeć z tej perspektywy. I co się dzieje po wojnie? No i to jest właśnie na poziomie tego życiorysu sprawa o tyle istotna, że Walenty już po wojnie, nie w trakcie wojny, ale po wojnie z tą swoją pierwszą żoną się rozwodzi, wiąże się z inną kobietą i
Tutaj
tu
ten powód rozwodu jest, wydaje się,
nie
jasny.
jest.
On nie akceptował, prawda, tych
Znaczy,
wyborów
możemy
żony.
domniemywać, nie mamy żadnych źródeł potwierdzających, nie ma żadnych relacji, nie wiem, znajomych, przyjaciół czy bezpośrednio Walentego powody. To jest takie domniemanie, które dla ludzi, którzy się zajmowali życiorysem Badelaka, jest oczywiste. Natomiast no tutaj wprost nigdzie, że ja przynajmniej nie spotkałem się, a przez wiele lat szukałem różnych informacji dotyczących życiorysu Walentego Badelaka, nigdzie się nie spotkałem z jakimikolwiek źródłami świadczącymi bezpośrednio i tak w wiarygodny sposób o powodach tego rozejścia. Natomiast jakby poszlakowo faktycznie możemy domniemywać, bo to już, tylko że to nie są lata tuż powojenne, się dzieje w latach, w połowie chyba lat 50., jeżeli dobrze pamiętam, więc to też nie jest tuż po wojnie, więc to jakby może podważać tą wersję, że z powodu okupacyjnych zaszłości do tego rozwodu dochodzi.
No, choć zawsze można też brać pod uwagę taką sytuację, gdzie ludzie się rozchodzą, na przykład to jest pewnego rodzaju proces, że na przykład ich jakby wspólne życie ustało, a rozwód nastąpił nieco później. Też tak mogło być.
Też tak mogło być, zgadza się. Natomiast no, oni razem po wojnie wyjeżdżają na tak zwane ziemie odzyskane, czyli tutaj na teren Dolnego Śląska, więc też wyjeżdżają razem. Więc tutaj jakby jest dużo takich rzeczy, które no, jakby nie składają się w spójny obraz, pozostawiają spore pole do tworzenia różnych hipotez i domniemywań. A jakby trzymając się twardych faktów, to wiemy, że po wojnie faktycznie Walenty prowadzi na Dolnym Śląsku piekarnię, na pewno rozwodzi się z tą małżonką i co też jest jakby w kontekście naszej rozmowy dość, pewnie może być zaskakujące dla słuchaczy, naszych widzów, no też historia tego syna, który wstępuje w latach 50. do Gliwickiego UB. Zostaje funkcjonariuszem Urzędu Bezpieczeństwa, więc no jakby dla ojca z taką PPS-owską, AK-owską przeszłością i biografią, to musi być szok i o tym wiemy, że to było dla niego bardzo bolesne i przez lata jakby no, ta sprawa go gryzła.
Zasygnalizował pan drugie małżeństwo Walentego Badelaka. Co możemy powiedzieć o tej jego drugiej żonie, bo wydaje się, że tutaj no ten biogram drugiej żony mógł mieć decydujący wpływ także na jego krok, ten ostateczny.
No wydaje mi się, że miał rzeczywiście, bo z tej perspektywy tego, co było w 80 roku, najważniejszym jest fakt, że ta druga żona jest wdową po jednej z ofiar katyńskich, po oficerze zamordowanym w Katyniu.
Irena Sławikowska.
Tak jest. I tutaj jakby są poszlaki wskazujące, że Walenty dopiero wtedy jakoś mocniej zaczyna się interesować historią zbrodni katyńskiej, że ona zaczyna być mu dość bliska i jakby bezpośrednio go dotykać. A na to się nakłada też jakby dramat już z lat 70. i jakby w takich dwóch aktach rozpisane, jeżeli mogę trzymać się takiej nomenklatury, powiedzmy, teatralnej. Bo najpierw ginie w wypadku samochodowym przysposobiony syn Walentego, syn właśnie z tego pierwszego małżeństwa jego drugiej żony. No i wskutek jakby tutaj dramatu i tego wypadku śmiertelnego jego żona Walentego Badelaka, popełnia samobójstwo, więc to się dzieje, jeżeli dobrze pamiętam, w 75 roku, 1975. No i to na pewno wywiera ogromny wpływ, na pewno w jakimś stopniu musi traumatyzować samego Walentego. On jeszcze przez 5 lat funkcjonuje jako właśnie taki dość specyficzny krakowski samotnik, o czym już zdążyłem wspomnieć. Jakoś stroni od ludzi, nic nie wiadomo o tym, żeby utrzymywał jakieś szersze kontakty. Jedyne jakieś takie poszlaki, które znalazłem w źródłach, wskazują na to, że czasami grywał na otwartym powietrzu w Krakowie w szachy z różnymi ludźmi. No, taka rozrywka, powiedzmy, dla emerytów, którzy nie mają co zrobić z tym wolnym czasem. I jakby się nie angażuje, no, to druga połowa lat 70. Nie angażuje się w żadne aktywności o znaczeniu, powiedzmy, politycznym. To już, a musimy o tym pamiętać, to już jest czas, kiedy powstaje opozycja. W Krakowie ta opozycja jest dość aktywna i to opozycja demokratyczna o różnych profilach ideowych, bo jest wiele osób związanych z Komitetem Obrony Robotników, gdzie przecież wprost należą starzy PPS-owcy, jeszcze przedwojenni, zakładają KOR, więc dla Badelaka na pewno jak gdzieś się zetknąłby z KOR-em, no to jakby Sam fakt, że jest tam chociażby Aniela Steinsbergowa i parę jeszcze innych osób, no to musiało stanowić gwarant jakby wiarygodności tej organizacji. Z drugiej strony mamy do czynienia też ze studencką opozycją, też będącą blisko KOR-u, czyli ze Studenckim Komitetem Solidarności, który powstaje po śmierci Stanisława Pyjasa. No, Kraków jest takim miastem opozycyjnie dość rozpolitykowanym, więc o ile on sam się, nic nie wiadomo o tym, żeby sam się w aktywność opozycyjną włączył, na pewno musiał się z nią gdzieś stykać, musiał o niej słyszeć, no, musiały do niego dochodzić jakieś informacje na temat tych grup. Przecież jeszcze Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, z którego akurat w Krakowie wyrosła Konfederacja Polski Niepodległej w dużym stopniu personalnym. To też są ludzie, gdzie akurat w Krakowie angażują się też ludzie z jego pokolenia. Ludzie z doświadczeniem jeszcze politycznym, z drugiej RP wyniesionym. Więc to też jest jedno z pytań, dlaczego jakby w tą stronę nie poszedł. No myślę, że ono pozostanie niestety otwarte na wieki, bo nie będziemy w stanie znaleźć źródeł, które by mogły na to nam odpowiedzieć. Więc Walenty aż do marca 80 roku funkcjonował jako zupełnie nierozpoznana nie tylko przez policję polityczną, ale przez też grupy opozycyjne postać, która, no jak po jego czynie można sądzić, no w sposób maksymalistyczny negowała ówczesny ustrój polityczny.
No to jest właśnie ten paradoks, o którym pan doktor mówi, że tutaj rodzą się już te organizacje niepodległościowe, właśnie tak jak KOR, czy tak jak Studencki Klub Solidarności. Przecież do tego aktu dochodzi w marcu roku 80, czyli tego roku, gdzie za kilka miesięcy wybucha strajk Stoczni Gdańskiej, pojawia się w ogóle przestrzeń wolności, także w wymiarze wolności słowa, gdzie mnóstwo publikacji, które czekały, można powiedzieć, odłożone, na przykład o zbrodni grudnia 70, ale też pojawia się ta przestrzeń, żeby gdzieś tam już szerzej, więcej mówić otwarcie nawet o zbrodni katyńskiej. To jest paradoks też tego życiorysu.
No może tak, natomiast ja z tą Solidarnością byłbym ostrożny, bo to z dzisiejszej perspektywy to się łatwo narzuca, ale to jest jednak takie ahistoryczne spojrzenie mimo wszystko, bo rewolucję łatwo się przewiduje post factum. Przed no, tej Solidarności w takim kształcie, w jakim ją znamy z historii, no, praktycznie nikt nie był w stanie przewidzieć. Natomiast co jest ważne, jakby poza tym, co pan wspomniał o tym wydawnictwach drugoobiegowych, o tej poszerzającej się sferze wolności słowa, no to już pielgrzymka papieska. To było ważne wydarzenie, takie ogólnospołeczne, nie tylko dla tej, powiedzmy, politycznej opozycji, ale dla całego polskiego społeczeństwa, nawet dla tej niewierzącej części. No to było wydarzenie nie tylko o takim charakterze duchowym i religijnym, ale też politycznym. I to jakby politycznym na tym poziomie meta, praw człowieka, godności ludzkiej. I to jest coś, co jest jakby ciężko uchwytne dla historyków, bo ciężko to zmierzyć jakoś linijką, wzorami matematycznymi i zbudować z tego diagram. Natomiast jakby emocje i wpływ tej pielgrzymki na pewno był duży i wywarł ogromny wpływ na późniejsze wydarzenia, tylko właśnie do zmierzenia tego nie mamy odpowiednich narzędzi. Ale to już jest jakby wątek na zupełnie inną dyskusję.
Panie doktorze, Walenty Badylak przypiął sobie taką tabliczkę, no poza tym, że on się przykuł do studzienki na krakowskim rynku, to przypiął tabliczkę z takim napisem dosyć jednoznacznym. Płatni przez katyńskich morderców renegaci wyrzucili 15-letniego jedynaka ze szkoły, z solidnej piekarni zrobili knajpę, jedynak rozpił się. W tych zdaniach jest zawarty no, taki szeroko rozumiany dramat tej rodziny, bo tak jakby, no, z jednej strony tu jest mowa o Katyniu, więc jakby ta jednoznaczna deklaracja Walentego Badylaka pada, ale też jest jakieś takie rozdarcie serca, że no tak, komuniści mu zabrali piekarnię, czyli zniszczyli trochę jego dorobek życia, a poza tym, że zniszczyli tego syna, że gdyby jednak los syna potoczył się inaczej, może on by nie poszedł w tą stronę, no właśnie, ubecji.
Tak, to myślę, że to jest jakby co cała historia Walentego Badylaka jest taką dobrą egzemplifikacją tego, jak pojedyncze osoby i pojedyncze rodziny były niszczone przez to całe zło wyrastające w prostrzewi tego systemu komunistycznego. Bo przecież no tutaj mówimy o jednej piekarni, ale uwłaszczenie powszechne jakby wynikały z ogólnopolskich dekretów, które doprowadzały do wielu jakby pojedynczych dramatów i finalnie te pojedyncze dramaty pojedynczych osób tworzyły obraz no niezbyt pozytywny dla tamtego systemu. Także to jest ten jeden aspekt. Myślę, że jak będziemy rozmawiać już nawet dla mnie dobrym przykładem tego, jak ten system potrafił być skuteczny w niszczeniu ludzi, jest właśnie przy historii Badylaka, nawet nie sama historia tego podpalenia, bo ona była dość spektakularna, tylko przypomnijmy osobom, które będą nas słuchać, że no tak jak pan mówi, on się przypiął do takiej studzienki, hydrantu, który do dzisiaj zresztą jest na rynku krakowskim, czyli w miejscu uczęszczanym przez ludzi, powszechnie odwiedzanym, może nie tak intensywnie przez turystów wówczas, zwłaszcza z Europy Zachodniej jak dzisiaj, ale jednak wciąż tętniącego życiem i pełnego ludzi. Zresztą zachowały się zdjęcia robione przez funkcjonariuszy SB, jak już karetka zabrała właśnie cierpiącego, umierającego Badylaka, to ludzie spontanicznie pod tą studzienką układali wieńce, składali kwiaty. To było notorycznie fotografowane, jakby w archiwum IPN zachowały się te zdjęcia, które jakby dokumentują, jak duże poruszenie ludzkie to wydarzenie wywołało natychmiast po tym samopodpaleniu w pierwszym, drugim dniu. Natomiast proszę sobie wyobrazić, że na pogrzebie już uczestniczyła tylko najbliższa rodzina. Tylko,
właśnie to jest ciekawy aspekt, który pan też poruszał w publikacjach, że komuniści, właśnie też dokumentujący ten akt, oni się obawiali, że pogrzeb Walentego Badylaka stanie się manifestacją patriotyczną. Tak w historii Polski w ogóle bywało, prawda? Że manifestacje patriotyczne, przepraszam, pogrzeby patriotyczne przeradzały się w manifestacje, tak. A następnie z tego na przykład rosły jakieś duże demonstracje albo w ogóle jakieś ruchy protestu. No znowu jakiś ten życiorys Badylaka jest pełen paradoksów. Dlaczego ludzie, którzy jak rozumiem jednak to widzieli, którzy tę pamięć potem przenieśli, dlaczego nie, jakby to się tak nie stało? Dlaczego właśnie ludzie tłumnie nie poszli na jego pogrzeb? Czy jakoś to jesteśmy w stanie wytłumaczyć? Czy ta wiedza nie była taka powszechna? No wiadomo, zupełnie inny czas, jeżeli chodzi o przekaz informacji. No ale pewnie jakaś tam wiedza w Krakowie pocztą pantoflową poszła, że taki pogrzeb będzie.
No tak, to tak zwane szeptanki musiały być powszechne. Jakby z takich źródeł pobocznych, wspomnień ludzi, rozmawiałem z różnymi osobami zaangażowanymi, na przykład miesiąc po tym wydarzeniu w kwietniu, który jakby w historii Polski jest miesiącem katyńskim, zwłaszcza w PRL-u odbywały się różne uroczystości upamiętniające tą zbrodnię, to w Krakowie na przykład ludzie związani z Konfederacją Polski Niepodległej zorganizowali manifestację. I rozmawiałem z ludźmi, którzy to organizowali, jakby ta szeptanka była powszechna, oni o tym wydarzeniu wiedzieli. No ale tutaj znowu też trudno jest zbadać, na ile skuteczne było kontrdziałanie władz, bo od razu rozpuszczano plotki, że to była osoba chora psychicznie.
I tak to zresztą zostało tak takich wzmiankach prasowych zostało
tak,
to zawarte.
Dokładnie tak. I wzmianki prasowe, tutaj możemy przyjąć założenie graniczące z pewnością, że też SBC nakazywali swoim tajnym współpracownikom wpuszczanie w obieg tego typu plotek, że słyszano, że mówi się albo że sąsiad. No jakby ten mechanizm dezinformacyjny powstawania plotek jest, jakby zmieniły się narzędzia, bo dzisiaj mamy media społecznościowe, ale jakby mechanika jest wciąż ta sama. Tylko wówczas po prostu ludzie między sobą to rozpowiadali, do tego dochodziły jakieś drobne wzmianki w gazetach, które wówczas były dużo bardziej czytane niż dzisiaj. No i a oficjalne władze to raczej starały się przemilczeć, żeby nie nadawać temu rozgłosu, więc to działało na bardzo wysokim poziomie, bo przecież SBC z Krakowa, zachowały się dokumenty na to, od razu informowali o tych wydarzeniach nawet biuro polityczne, bo między innymi Czesław Rakowski w swoich zapiskach opisał to jeszcze w trakcie wydarzeń, nie mógł o tym wiedzieć tylko z prasy. Są meldunki słane do Warszawy i co ciekawe, w jednym z nich szef SB z Krakowa przekonuje, że Badylak był chory psychicznie i są na to dowody, gdzie dowodów nie było. I tutaj, żebym został dobrze zrozumiany, czym innym jest rozsiewanie świadome takiej dezinformacji, ale tutaj de facto mamy do czynienia z czymś jeszcze innym, to jest wprowadzanie swoich przełożonych w błąd. Bo to, że w raporcie jest, że są dowody na to, że był chory psychicznie, a tych dowodów nie ma, bo przeglądałem tą samą dokumentację, na podstawie której ten meldunek został stworzony i tam nie ma żadnych śladów, żeby był leczony chociażby psychiatrycznie ten człowiek. Więc no, tutaj mamy też do czynienia z pewnego rodzaju z manipulacją krakowskich esbeków, co też jest takim dość ciekawym wątkiem. No i właśnie, tutaj okazuje się, że nie trzeba było angażować żadnych wielkich sił do rozbicia potencjalnej manifestacji. Ten pogrzeb odbył się spokojnie, jakby bardziej przypominał te pogrzeby, może fakt nie odbywał się nocą, ale
Z
bardziej
grudnia
przypominał,
70.
tak, ale dokładnie tak sobie teraz pomyślałem o tych pogrzebach tajnych z grudnia 70, co też jakby no, to charakteryzuje wszystkie reżimy totalitarne, nie tylko władze PRL w ten sposób pokryjomu ofiary reżimu chowały i zabraniano. No właśnie tutaj też mamy podobieństwo z osobami, które miały nagrobki wystawione ofiarami katyńskimi, że też nie można było daty podać przecież śmierci, bo to wtedy już sama data, podanie samej daty śmierci, nawet rocznej, sugerowało, jakby oznaczało
Był aktem
coś, tak,
oskarżenia
było aktem
komunistów.
oskarżenia komunistów, dokładnie tak, więc to są tego typu historie, które dzisiaj może warto tak też te oczywiste konteksty przypominać, bo im więcej lat od tych wydarzeń mija, tym one są mniej takie jasne i zrozumiałe w takim powszechnym komunikacie, więc a przypadki samospaleń, to są przypadki bardzo częste i naprawdę w bardzo różnych sprawach dokonywane. Bo jeżeli popatrzymy szerzej niż tylko na kontekst Polski, no przecież od samospalenia, protestu tego typu wybuchła arabska wiosna, bo przecież jeden z handlarzy na arabskim rynku, właśnie w wyniku dramatu, do którego doprowadzono, i tej desperacji, też się podpalił i w wyrazie protestu. No jeżeli popatrzymy już w tą historię zimnej wojny, to przecież na przykład w komunistycznym Wietnamie nawet powstał znaczek ku czci jednego z Amerykanów, który się może z nazwiska bardziej muzycznie kojarzy, bo nazywał się Morrison, teraz zapomniałem imienia. On się bodajże w 1965 roku pod budynkiem Pentagonu w proteście przeciwko wojnie w Wietnamie oblał benzyną i podpalił. Ale żeby nie być tak daleko, rok po Badylaku mamy w PRL-u historię samopodpalenia, na szczęście nieśmiertelnego, w obronie PZPR-u. Po kryzysie bydgoskim 1981 roku na Podkarpaciu, w Jaśle, pewien człowiek czujący tutaj jakby taką ideową więź z generałem Jaruzelskim i z PZPR-em, właśnie doprowadzony przez medialne takie wrzenie po kryzysie bydgoskim i takie budowanie wizji wojny domowej, która za chwilę ma nastąpić, właśnie w obronie istniejącego reżimu też się podlewa substancjami łatwopalnymi i podpala. On na szczęście jest uratowany w przeciwieństwie do Badylaka. Więc chciałbym, żeby to też tak wybrzmiało, że jakby sama forma protestu nie zawsze jest, jakby ma świadczyć o tym, że protest jest w słusznej sprawie. To jest jedna sprawa. No druga, no tutaj, no właśnie, zaczynaliśmy od tego. Też jest ten kontekst kulturowy, że jednak czym innym są tego typu protesty w krajach azjatyckich, gdzie na przykład wierzy się w reinkarnację, tutaj ci znowu mnisi buddyjscy, a czym innym tego typu protesty w Europie, gdzie no, kulturowo tego typu działalność no, raczej no, nie spotyka się ze zrozumieniem. I to podnosili chociażby działacze Komitetu Obrony Robotników, którzy wydali nawet oświadczenie po tym proteście, sygnowane między innymi przez Jacka Kuronia, że o ile jakby tutaj protest jest w słusznej sprawie, ale no nieakceptowalna jest forma, bo jednak no tutaj jakby złożenie siebie w ofierze, nawet w najsłuszniejszej sprawie, no to nie jest droga, którą powinna iść opozycja czy osoby negujące ten niedemokratyczny i odbierający ludziom prawa człowieka system polityczny, którym był PRL.
Panie doktorze, to wspomniał pan o tym, że ten akt samospalenia Walentego Badylaka od razu został zauważony przez mieszkańców Krakowa, że ta szeptanka się niosła. Jak ta pamięć przetrwała? Czy to jest tak rzeczywiście, że te środowiska, o których pan wspominał, także wymieniając ich nazwy, czy w kolejnych latach w rocznicę tego aktu były jakieś od razu uroczystości, jeszcze pytam o lata 80., bo wiemy, że w 1990 roku był uroczysty taki akt upamiętnienia jakby, no, przy tej właśnie, przy tym hydrancie, przy tej studzience, także jest już ta tabliczka jemu poświęcona, zresztą poświęcona przez wnuka wówczas franciszkanina Wojciecha Badylaka, mówię wówczas, bo to weryfikowałem nawet w zakonie franciszkanów, że nie jest już duchownym, ale to zostawmy na boku. Ale chodzi mi o to, jak ta pamięć przetrwa. Czy ona rzeczywiście już w roku na przykład 81, drugim już była żywa?
Znaczy na pewno upamiętniano tuż po, w marcu, w kwietniu. No właśnie to też jest dość dramatyczna historia tego przemarszu pod Studzienkę, bo był prowadzony właśnie przez członkinię KPN-u, Romanę Kalstachniewicz, która była w 7 albo 8 miesiącu ciąży, więc to też odważna kobieta, bo jakby tam wszyscy mieli świadomość tego, że mogą zostać po prostu spacyfikowani siłowo przez milicję. I właśnie to środowisko, myślę, że głównie KPN-owsko-robciowskie pamiętało o tym, i ludzie związani bezpośrednio jakby z postacią Badylaka, w zasadzie rocznicowo pod tą Studzienką cyklicznie, nie tylko w rocznicę, ale przede wszystkim w rocznicę śmierci i tych dramatycznych wydarzeń, składano kwiaty, wiązanki. Oczywiście no tutaj to była wieczna, podobnie jak na Powązkach w przypadku ofiar katyńskich, no nie chciałbym powiedzieć zabawa, bo to tak troszeczkę, ale takie właśnie przeciąganie liny między SBK-ami, którzy zabierali te rzeczy, a ludźmi, którzy chcą upamiętnić tą ofiarę. Więc takie rzeczy faktycznie miały miejsce, natomiast na pewno to nie było powszechne. Na przykład jeżeli popatrzymy na to, czy o Badylaku pisano w drugim obiegu, to nie znajdziemy tekstów o tym zbyt wielu, może jakieś pojedyncze wzmianki, więc to raczej było gdzieś spychane do jakby sfery pamięci mieszkańców Krakowa i to jakby nie wybrzmiewało szerzej. No ale to też jest w sumie zrozumiałe, bo jeżeli popatrzymy na to, co było później, no właśnie, powstaje Solidarność, ogromny bunt, ogromny protest, rewolucja Solidarności, później mamy 13 grudzień i stan wojenny, jakby więc tego typu duże wydarzenia i mamy ofiary śmiertelne reżimu, strzelanie do protestujących, to są rzeczy, które tą perspektywę buntów przeciwko PRL-owi wyostrzyły i jakby wydaje mi się, że to był jeden z głównych powodów, że ten Badylak nie był, no jakby
szedł
był
na plan dalszy.
No tak z naturalnych przyczyn już nie było miejsca, żeby też o nim wspomnieć. Jeżeli ten reżim byłby, powiedzmy, spokojniejszy i byłoby mniej dramatycznych wydarzeń, to być może o tym dramatycznym wydarzeniu z krakowskiego rynku z marca 80 roku mówiono by dużo więcej, bo właśnie tutaj mamy kontekst i katyński, i protest wyborczy, i właśnie dramat czysto ludzki, więc jakby tutaj ten potencjał takiej konieczności pewnie był. Natomiast no, z drugiej strony myślę, że no właśnie, sposób, czyli oddanie życia, no dla wielu ówczesnych ludzi, myślę, że dla współczesnych też, no jest nieakceptowalny i to też wstrzymywało do wpisywania Badylaka, nie wiem, chociażby no, tak przysłowiowo na te sztandary ruchów antykomunistycznych, no bo jednak no, o ile cele protestu, no tutaj trudno się z nimi nie zgodzić, o tyle jakby ten wybór formy zawsze nasuwał wątpliwości natury moralnej.
Bardzo dziękuję za tą refleksję, za tą opowieść o naznaczonym cierpieniem życiu Walentego Badylaka. Jego akcie samospalenia opowiadał dr Grzegorz Wołk z Biura Badań Historycznych IPN. Bardzo dziękuję za tą rozmowę.
Dziękuję.